Dom wydawniczy Księży Młyn oraz Storybox zapraszają do wysłuchania książki Jerzego Krzywika Kaźmierczyka Na bałutach gryzą psy. Bałuckie opowieści. Czyta Roch Siemianowski. Kokolo Bolo. Na rogu ulic Piłsudskiego i Pomorskiej, chyba już od początków XX wieku, stała drewniana budowla sprawiająca wrażenie, jakby stworzona była specjalnie na wyszynk. I to takiego rozmiaru, na jaki zasługuje rozwijające się miasto. Duży szyld, namalowany na blasze, obwieszczał trochę koślawymi literami, że tu jest piwiarnia z prawem wyszynku i nazywa się Kokolo Bolo. Nikt nie wiedział, co to znaczy. Domysłów było wiele i nawet sam właściciel, pan Icek Leipziger, nie znał powodów, dlaczego tę knajpę tak nazwano. No może wiedział, ale jakoś zawsze wymigał się od odpowiedzi, uśmiechając się przy tym dość tajemniczo. No oczywiście, że tak dziwna nazwa wyszynku zawsze wzbudzała ciekawość i nawet prasa łódzka dociekała w licznych rozmowach z czytelnikami, skąd taka nazwa. Może ktoś wie? Nie wiedzieli. Chociaż jeden czytelnik wiedział, że było to tak. Otóż w tym miejscu, na pustym placu, ale blisko centrum budującego się miasta, niedaleko nowego rynku, tu wyjaśnienie, nowy rynek to w latach 1918-19 do 39 i od 45 roku Plac Wolności. Otóż, niedaleko nowego rynku odbywały się różnego rodzaju zabawy ludowe. Stawiały swoje namioty nieduże cyrki i dawały przedstawienia różne wędrowne trupy artystów wagabundów. Bardzo dużym powodzeniem u miejscowej ludności cieszyły się cotygodniowe występy trupy śmiesznych klaunów. Było ich trzech: Koko, Lolo i Bolo. Tu, na tym placu, trzej klauni postawili wesoły dom, w którym można było wypić i zamącić sobie w głowie, śpiewając przy tym najlepiej w głowie mieć szum. Czy tak naprawdę było? Może. W końcu, czy to takie ważne? Wyszynk stał sobie latami, pojąc spragnionych, a nazwa na blaszanym szyldzie oznajmiała, że tu jest właśnie Kokolo Bolo. Od tego miejsca, od placu, na którym stał budynek piwiarni z wyszynkiem Kokolo Bolo, tak naprawdę zaczynały się bałuty. Tutaj właśnie zbiegały się jakby dwa światy. Ten szybko rozwijający się świat nowoczesnej kultury maszyn, ale i bezwzględnego wyzysku ludzi przy nich pracujących oraz świat, który stawał się miejscem osiedlania każdego rodzaju nieudaczników, mentów społecznych, z wrodzonymi inklinacjami do wszelkiego zła. Bałuty miały właśnie spełniać taki cel. Już okupant pruski to przewidział i w tej byłej wsi nie planowano żadnej infrastruktury przemysłowej. I tak już zostało. Na bałutach nie ma fabryk i nie powstała klasa robotnicza. Osiedlano tu ludzi zbytecznych. Kokolo Bolo było jakby granicą między dwoma światami. Złym i jeszcze gorszym. Dla tych z bałut oznaczało miejsce, gdzie ulicę dalej zaczynał się inny świat, bogatszy pod każdym względem, gdzie stały duże domy, z których wychodzili bogaci ludzie ubrani w futra. Dla tych z ulicy Piotrkowskiej, tuż za Kokolo Bolo, zaczynała się dzielnica nędzy i powszechnego zła. Bałuty. Piwiarnia z wyszynkiem Kokolo Bolo była zakałą tej części miasta, zaczynającego się dosłownie za rogiem. Tuż obok znajdował się Plac Wolności, który stawał się centralnym miejscem Łodzi. Piwiarnia była wrzodem na młodej tkance miasta, zbiornikiem ścieków ludzkich wypływających z jego plugawych zaułków. Gromadziła najgorsze szumowiny wielkomiejskie, ale i bandziorów z okolicznych wsi. Tu spotykali się wszelkiego rodzaju złodzieje, różnej maści oprychy, alfonsi i tacy, co za 100 złotych urżnęliby głowę każdemu, kogo wskazałby płatnik. Nie obronił się nawet wielkolud Przytulnik, który dawał sobie radę z wieloma w bójce na sali, jak też i w zaułkach miasta. Przy szynkwasie w Kokolo Bolo szajka rudowłostego Rubina zaciukała go nożami. Tuż przy drzwiach wejściowych do piwiarni we wrześniu 29 roku najsławniejszy gangster Łodzi, król podziemnego świata machlojek wszelakich, sam Menachem Bornstein o ksywie Ślepy Max, strzałami z rewolweru pozbawił życia też plugawego bandziora Carmes Rula Balbermana. Zastrzelił też policjanta, który polował na Bornsteina. Pomógł mu serdeczny kolega, znany nożownik Staszek Poneta, który dźgnął policjanta nożem. Max zabrał stójkowemu rewolwer i po prostu go dodatkowo zastrzelił. W Kokolo Bolo spotykali się najsławniejsi, najgorsi, absolutni królowie zła wszelakiego. Nie przesiadywali w tej spelunie dłużej niż wymagała tego sprawa. Ten spotkał się z tym, aby tamtego wycwancykować. Od spotkań towarzyskich były na bałutach lokale wprost wykwintne, chociaż nie na miarę tych na Piotrkowskiej. Na bałutach miał swoje lokale. Mojsze Pojto, bałucki bogacz, ale i pierwszej wody gangster, wpadał tutaj, aby pogrozić łobuzowi psującemu jego interesy, niejakiemu Pejsachowi Mamelukowi. Pejsach, mówił Pojto, ja ci gnoju ucho oderżnę, jak będziesz mnie moje kurwy straszył i my to pobierał. Pamiętaj, Pojto ci to mówi. Ty jesteś Mendel Benkart. Ty mnie nie podskakuj i już widzę ciebie bez jednego ucha. Ty mi nie strasz kupców i sklepikarzy. Ci nie wolno tak robić. Pobieranie za opiekę to jest mój grosz i won mi z tego podwórka. To powiedziawszy, Mojsze Pojto zapłacił i wyszedł. Nawet nie ruszył zamówionego piwa z dolewką wódki. Pan Leipzigier, stojący za swoim szynkwasem, kilka razy bardzo nisko kłaniał się wychodzącemu. Szaja Bokser z wielkim uznaniem obserwował całą scenę z Mendele i już gotów był walnąć w łeb tego łobuza Mendele za to, że chciał pana Pojta oszwabić. Już kilka razy pomagał szefowi w takich sprawkach. Zawsze pan Pojto był zadowolony. Nawet wielki bogacz i właściciel kasyna gry wraz z burdelem. I to w samym centrum miasta, przy ulicy Piotrkowskiej 48, pan Fajwel Najwelwel Bucik czasem zjawiał się w tym obskurnym drewniaku, zamawiał najdroższe piwo, w którym gasił wypalane 3 kubańskie cygaretki, płacił, nie odbierając reszty, i wychodził. Bywał, bo jego człowiek rekrutował tu panienki do interesu pana Bucika. Umówione przychodziły, czekały na zewnątrz, ażeby już z pracodawcą udać się w tajemne miejsce w celu sprawdzenia towaru. Sędziwy, bo dożył 50 lat, gangster imieniem Bezmak, specjalista od włamów wszelakich, bardzo po cichu. Zapytał pana Leipzigera, dlaczego na Fajwela mówiono Bucik. Było ich paru braci i mieli taki fason, że nosili takie same buty. Poszli na włam i wrócił tylko jeden, właśnie Fajwel, i odtąd kumple dali mu ksywę Bucik. Wielkim świętem i ogromnym zaszczytem dla Icka, właściciela piwiarni, było zebranie Dintojry Bałuckiej. Tu wyjaśnienie. Dintojra to krwawa zemsta, sąd w środowisku przestępczym. Dintojra rozstrzygała kwestie sporne między gangsterami i karała tych, którzy łamali zasady. Najważniejsi zbierali się, pili piwo, które oczywiście fundował właściciel, i uradzali co i jak oraz kogo ukarać. Od tego sądu nie było odwołania. Przez ten sąd ukarany został śmiercią sławny bandyta Felix Świtała, wel trupia główka. Kradł i mordował i do tego jeszcze swoje ofiary torturował. No to już przekraczało zwyczaje bandyckiego fachu. Dintojra ostrzegała. Ten jednak dalej robił swoje. Mordował i torturował. Dintojra wydała wyrok. Któregoś dnia Świtałę znaleziono we własnym łóżku. Przy czym jego głowa leżała na stole. bardzo szacownym gościem w Kokolo Bolo bywał pan Szaja Zylberschatz, wel magnat. To był bogaty pan, bo posiadał na Bałutach duży dom, ale przede wszystkim był najlepszym kumplem samego ślepego Maxa. Bywał tu rzadko, ale jeżeli już, to zawsze w doborowym towarzystwie. Jaśka Orzecha, znanego bandziora i okrutnika dla winnych, nawet jako goj był wykonawcą poleceń bałuckiej dintojry. Przy jednym stole pan Szaja popijał piwo z bardzo szacownym włamywaczem, działającym nawet w Warszawie. Panem Witkowskim zawsze bardzo uprzejmie witał się z mecenasem Kalickim, który tu właśnie rozmawiał ze swoimi klientami. Rozmawiał, co nie znaczy, że była to relacja prawnik-klient. Kalicki po prostu omawiał z chłopakami, jak wykonać robotę, aby Temida w razie wpadki była bardziej łaskawa. Historia życia pana Zylberschatza zakończyła się tragicznie. Mimo możliwości i usilnej namowy ślepego Maxa, aby uciekał z Łodzi i w ogóle z Polski, Szaja nie przewidział takiego losu, jaki hitlerowcy zgotowali Żydom. Zawsze mówił: ja się z każdym dogadam. Niestety, nie z doktryną ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jaką zaplanował Hitler. Szaja Zylberschatz znalazł się w getcie łódzkim. Taki człowiek, z takim charakterem, nie nadawał się do sytuacji, w jakiej kazali mu żyć. Szaja magnat Zylberschatz podjął samotną walkę z tymi, którzy nie pozwolili mu żyć po swojemu. Zginął od kuli oficera SS. Któregoś dnia, już od rana, do piwiarni schodzili się faceci. Właściciel, pan Icek, wielce zadowolony, wszystkim nalewał piwo. Pianę, która w nadmiarze wystawała ponad kufel, zręcznym ruchem stalowej łopatki zdejmował, podrzucając ją do góry. No, śmieszny widok. Pan Icek lepi cygier, cały był w pianie. W pewnej chwili do wnętrza piwiarni weszło kilku gości. Takich, i to jednocześnie, tu nigdy nie było i już na pewno nie będzie. Na czele sam ślepy Max, a z nim Fajwel, Szmul, Poneta i Szaja. Max zabrał głos. Dzisiaj piwo za darmochę. Pijcie, koledzy, na zdrowie. Pan Leipziger wiedział, że grupa, która go odwiedziła, uratowała własną skórę po nieudanym ataku na wagony kolejowe armii pruskiej, przewożące dobra materialne. Nie udało się, bo sypnął ich Aaron Goldberg. Za całe wypite piwo w tym dniu zapłacił z góry ślepy Max. Było w życiu tej spelunki kilka bardzo ważnych dni, wartych zapamiętania. Widok kraciastej serwety na obskurnym stole zapierał dech w piersiach nawet u największych łapserdaków. Tak było tego dnia. Przy takim stoliku siedział Natan, wel ksiądz. Dziwne, ale co pewien czas na przemian dosiadały się różne indywidua. Rozmawiali. Natan coś im tłumaczył, kiwali głowami, odchodzili, a na ich miejsce przychodzili inni. Było w tym coś ze spowiedzi, i to tej wielkanocnej. Pan Leipziger miał proste wytłumaczenie. To proszę pana, jest egzamin. Tak jest. Natan im tłumaczył, a teraz odpytuje, jak powinien każdy z nich traktować swój zawód i jak go wykonywać zgodnie z zasadami sztuki i honoru przestrzeganego przez Dintoire. Proszę pana, Natan był kiedyś zakonnikiem i nawet ksiądzem. Talent jednak miał do złodziejskiego rzemiosła, a że z gruntu był człowiekiem uczciwym, uczył innych, jak takim być, nawet w takiej robocie, jaką aktualnie wykonują. Natan, wel ksiądz, był też nauczycielem Menachema Bornsteina, wel ślepego Maxa. Dzisiaj już nie ma obskurnej budy, w której pito piwo i zakąszano kwaszonymi ogórkami i śledziami w marynacie cebulowej. Nie ma już bałuckich bandziorów, którzy tu do tej pijalni mieli najbliżej. Zresztą, Kokolo Bolo zawsze uważali za swoją melinę i wszyscy okoliczni to wiedzieli. Kiedy do Łodzi w roku 1960 powrócił Menachem Bornstein, wel ślepy Max, to Łódź była już innym miastem. Powrócił. Ale już nie było Żydów i nie miał kim rządzić. Bałuty, najbardziej zniszczona część miasta, budowały się na nowo. Zniknęły zapyziałe domy i ulicami płynące ścieki. To już nie była dzielnica patologicznej biedy. Ślepy Max został pracownikiem fabrycznej straży przemysłowej. Teraz stał i pilnował, czy robotnicy, aby nie za dużo wynoszą produktów państwowych na użytek własny. Nikt nie wierzył, że Max, pracując tu i teraz, nie robił interesów i zadowalał się pensją strażnika przemysłowego w zakładzie spółdzielczym. Rzeczywiście, nikt nie wierzył.